Redaktor Piotr Falkowski z naszego dziennika jest naszym gościem. Szczęść Boże, panie redaktorze.
Szczęść Boże, ojcu.
Panie redaktorze, wkrótce Polska ma odpowiadać na pytania Komisji Europejskiej. Związane to jest z, jak mówi Komisja Europejska i jak mówią politycy opozycji w Polsce i gazety, które były do tej pory reżimowe, z zagrożeniem demokracji. Komisja Europejska wzywa zatem Polskę do przedstawienia wyjaśnień. Ale ja mam najpierw do pana takie pytanie jako do dziennikarza. Jak to jest możliwe, że przez kilka dni media niemieckie nie informowały o masowych gwałtach i molestowaniu seksualnym przez islamistów na europejskich, na Europejkach, konkretnie w Niemczech, konkretnie w Austrii, słyszymy o Szwajcarii, słyszymy o Helsinkach?
No można by zażartować, że tyle miejsca zajmowały w tych niemieckich gazetach doniesienia o Polsce i o tym, jaki to mamy kryzys i zamach stanu i że już nie było miejsca na to, co się dzieje. No a tak poważnie to oczywiście media niemieckie, nie tylko media, bo i władze niemieckie, oficjalni przedstawiciele tych samorządów miast, w których to się stało, przez długi czas ukrywały te fakty po prostu z poprawności politycznej. Nie można było powiedzieć o imigranckim, arabsko-afrykańskim pochodzeniu tych sprawców. No, trzeba byłoby pokazać nagrania z kamer, które są zainstalowane na ulicach. To byłoby z punktu widzenia śledztwa, potrzeb policji bardzo, bardzo słuszne, żeby pokazać tych ludzi jako poszukiwanych w końcu przestępców, napastników. No ale wtedy społeczeństwo zobaczyłoby, że to są właśnie po wyglądzie takim wskazującym na pochodzenie z Bliskiego Wschodu czy z Afryki, no i to mogłoby wpływać na nastroje Niemców czy też w państwach skandynawskich, w Holandii, może w mniejszym stopniu, no ale w Niemczech bardzo, bardzo to się ostro ujawniło. Rzeczywiście jest taki problem, że ci imigranci czy i to zarówno ci dłużej mieszkający w Niemczech, mieszkający na Zachodzie, często już w jakimś pokoleniu, czyli tam urodzeni i posiadając obywatelstwo któregoś z państw europejskich, czy tacy, którzy przybyli niedawno, ci właśnie uchodźcy, oni chociaż do tych Niemiec lgną z całej siły, to tak naprawdę odnoszą się z taką dużą pogardą, agresją, niechęcią do zachodniego stylu życia, do zachodnich wartości, do powiedzmy takiego sposobu życia. Mają też takie, tak łagodnie mówiąc, bardzo specyficzne wyobrażenia obyczajowe i jest to jeden z takich skutków tej polityki migracyjnej, którą władze tych państw zachodnich, zwłaszcza Niemiec, chcą ukrywać, nie chcą się przyznać do tego.
Ciekawe jest to, że w tej nagonce na Polskę przodują politycy niemieccy w Brukseli, w Unii Europejskiej, zajmujący różne stanowiska, no bo to jest choćby Günther Oettinger, który jest komisarzem Unii Europejskiej, to jest wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Franz Timmermans, który zapowiada na 13 stycznia posiedzenie Komisji Europejskiej. Nieco studzi tutaj emocje w tej chwili szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker, który mówi: nie dramatyzujmy za bardzo, to poważny problem, ale musimy mieć przyjacielskie i dobre relacje z polskim rządem. No ale pamiętamy także Martina Schmidta, wcześniejsze wypowiedzi, Schulza, przepraszam bardzo, wcześniejsze wypowiedzi. Zatem gdzieś tutaj ta niemieckość jednak oddziaływuje i w kontekście choćby tego, co stało się sylwestrowej nocy w Niemczech i z tymi zapowiedziami choćby Oettingera o objęcie specjalnym nadzorem Polski w kontekście zmiany rządu, może niepokoić.
No, ja bym właśnie wrócił do tego Schulza, bo jego wypowiedzi zarysowały pewnego rodzaju plan rozprawy takiej polityczno-propagandowej z Polską. On wyraźnie mówił, że nie można stosować zbyt ostrych środków prawnych, nacisków na taki wymykający się, powiedzmy, spod kontroli Brukseli kraj jak Polska, bo to mogłoby doprowadzić do wzrostu eurosceptyzmu, wzrostu takich nastrojów negatywnych w samej Polsce, że wówczas jeszcze, co pewnie ten rząd mógłby zyskać jeszcze większe poparcie społeczne, bo ci wrogowie demokracji w Polsce przedstawiliby działania Europy jako ingerencję w wewnętrzne sprawy, jako jakiś zamach. Przywoływał tu przykłady Węgier, Austrii jeszcze dawno temu wcześniej. Więc on, ten plan jest realizowany. Ten plan, który mówi o tym, że trzeba Polskę przede wszystkim postraszyć, trzeba używać takich różnych zapowiedzi, jakie to straszne rzeczy się mogą stać. No i w ten sposób prowokować do może jakichś ostrych wypowiedzi polskich polityków, żeby jakoś wymusić w ten sposób wycofanie się z polityki, w której tak naprawdę co przeszkadza? No przeszkadza jej po prostu niezależność. Przeszkadza to, że jest to polityka, no właśnie, że jest to polska polityka, znaczy polityka w obronie interesów naszego państwa, do czego każdy kraj ma prawo i jest to obowiązkiem jego władz, żeby walczyć, żeby domagać się poszanowania jego interesów, jego obywateli. Polski rząd to robi może ku rozczarowaniu tych środowisk przyzwyczajonych, że dotychczasowe rządy przez 8 lat czyniły inaczej. No ale tak się dzieje i no teraz oczywiście ci politycy takimi wypowiedziami właśnie realizują ten program nacisków. Ja chciałbym zwrócić uwagę, że te zapowiedzi różnych sankcji są bardzo mało realistyczne. Tutaj, żeby w ogóle wszcząć taką procedurę, musiałaby w Radzie Unii Europejskiej zagłosować za nią, musiałoby 3/4 państw członkowskich. Obecnie jest 28 państw członkowskich, więc tu musiałoby być 21, no bez Polski wtedy oczywiście głosowanie, 21 państw musiałoby, jest bardzo wątpliwe, żeby zebrała się taka większość. Raczej myślę, że będzie przynajmniej 6 państw, to choćby nasz region, ale które by zagłosowały przeciw, żeby tą najostrzejszą sankcję, czyli pozbawienie prawa głosu, to też może być tylko w niektórych kwestiach. Konieczna jest jednomyślność wszystkich państw poza zainteresowanym, czyli wówczas 27 państw musiałoby zgodnie powiedzieć, że chcemy Polskę pozbawić prawa głosu. No już dzisiaj właśnie premier Węgier powiedział, że Węgry nigdy się na to nie zgodzą, więc to już czyni to rozwiązanie niemożliwym, jeśli Węgry będą konsekwentne, a tego się należy spodziewać. Mm-hmm. Więc to są takie zapowiedzi mało realistyczne, natomiast odpowiednio rozpropagowane przez media, przedstawione jako ostrzeżenie, jako dowód kompromitacji Polski w Europie, jako dowód osłabiania się naszej pozycji, mają odpowiednio wywrzeć wrażenie na rządzie, skłonić go do ustępstw pod taką presją medialną.
Jedno na rządzie, drugie na Polakach. Niemiecki dziennikarz Jakob Augstein z tygodnika Der Spiegel stawia w jednym szeregu Polskę z nazistowskimi Niemcami. Tymczasem niemiecki komisarz Günther Oettinger, odpowiedzialny w Komisji Europejskiej za cyfrową gospodarkę i społeczeństwo, wzywa dzisiaj do objęcia Polski specjalnym nadzorem, ale równocześnie musiał zrezygnować ze stanowiska premiera Landu, bo usprawiedliwiał nazistowską przeszłość innego polityka. To tak. Się kupy nie trzyma, panie redaktorze.
Tak, Günther Oettinger był premierem Badenii-Württembergi i on przemawiał na pogrzebie jednego z byłych premierów Badenii-Württembergi, również członka CDU, który któremu ukrywał, ale została ujawniona jego nazistowska przeszłość, a w tej mowie pogrzebowej Ettinger przedstawił jego życie w tak samych superlatywach, może jeszcze na mowach pogrzebowych z reguły mówi się dobrze, a nie źle, tym niemniej tutaj dalece wyszedł poza to, co można, w jaki sposób można mówić o życiu byłego nazisty. Mówił o tym w taki sposób, że przedstawił właśnie jego całe życie łącznie z tym wojennym okresem jako wzór. To zresztą takich wypowiedzi było więcej. Należy do takiego środowiska w CDU, które mówi, że przedstawia Niemcy jako ofiarę II wojny światowej, ofiarę nazizmu. Bardzo podkreśla te straty, jakie Niemcy poniosły, czy to terytorialne, czy ekonomiczne, czy ludnościowe po II wojnie światowej. Uznaje je za niesprawiedliwe, wzywa jakby taką politykę, która wzywa do takiej polityki, która będzie miała odwrócić to, co spotkało Niemcy po II wojnie światowej, czyli też wejścia ponownie na linię takiej ekspansji, dominacji. To Ettinger był z taką grupą związany, więc tutaj nie możemy też patrzeć na jego wiele, powiedzmy, późniejszych działań, bo z jednej strony były takie sytuacje, gdzie on sprzeciwiał się polityce rządu Angeli Merkel. On akurat krytykuje pewne takie zbliżenie z Rosją, natomiast to nie znaczy, że to jest polityk, który chciałby rzeczywiście równego takiego statusu wszystkich państw w Europie. On wyraźnie stawia na takie wielkie Niemcy dominujące nad Europą.
Wspomniał pan redaktor o kanclerz Angeli Merkel. Ona powiedziała w Berlinie, że napaści seksualne, do jakich doszło w Sylwestra w Kolonii, ujawniły pogardę wobec kobiet, której należy się przeciwstawić z całą mocą. Konieczna jest dyskusja o kulturze współżycia. To brzmi dosyć banalnie w kontekście masowych gwałtów i molestowań seksualnych islamistów na Europejkach. Będziemy dyskutować o kulturze współżycia.
To, proszę ojca, brzmi banalnie, ale to jest głos jednak pewnego rodzaju opamiętania po tym, kiedy na przykład pani burmistrz Kolonii wręcz sugerowała, że te kobiety były same sobie winne, bo one nie rozumiały tego, w jaki sposób należy się odnosić do osób innej kultury, jak one mogły zinterpretować jej zachowanie. Ten napady miały miejsce podczas takiej dużej publicznej zabawy sylwestrowej. To są bardzo popularne w Niemczech, jest to, żeby się bawić na placach i taka zabawa miała miejsce w Kolonii, nawet w wielu miejscach. Pani burmistrz twierdziła, że właściwie to nic dziwnego, że te osoby innych kultur czy innej mentalności, bo tutaj oczywiście to te słowa są w specyficzny sposób tam ważone przez niemieckich polityków. No w każdym razie ona twierdziła, że powinny po prostu uwzględnić, że oni będą troszeczkę inaczej odbierać, nie wiem, na przykład, nie wiem, taniec czy ubiór kobiet i potraktują jako jakieś zachętę do takich napaści seksualnych.
W ogóle pewnie sam widok kobiety już jest taką zachętą dla niektórych.
No, ale też to jest oczywiście prawda, że z punktu widzenia standardów obyczajowych państw arabskich, przebieg zabawy publicznej w Niemczech, w ogóle na Zachodzie, musi powodować zgorszenie, oni doskonale zdają sobie sprawę, że gwałt jest i przestępstwem, stosowaniem przemocy, i z pewnością zdawali sobie sprawę, że robią coś niedozwolonego. To tutaj jakby takie tłumaczenie, ono jest dowodem po prostu niemocy i niezdolności do pogodzenia takich dwóch pryncypiów tej liberalnej Europy. Z jednej strony jakiegoś takiego niepojętego ideologicznego przyzwolenia na odmienność, daleko idącą odmienność kulturową związaną z imigrantami, no a z drugiej strony obrony takiej swobody obyczajowej, właśnie praw mniejszości seksualnych. No, tu weźmy przykład te problemy władz Szwecji, które się właśnie błąkają pomiędzy tak zwanymi prawami mniejszości seksualnych, a prawami tychże imigrantów, bo imigranci zażądali to bardzo ostro odwołania tak zwanej parady gejowskiej. No i tutaj władze szwedzkie temu uległy. W ubiegłym roku takie coś miało miejsce w Szwecji. Więc no ale powiedzmy, że to jest jakiś taki przykład, bo to nie jest tak, że w Szwecji opamiętano się pod względem tego, w jaki sposób do takich wartości rodzinnych czy nie podchodzić w życiu publicznym. No, tutaj raz jedynie taka groźba przemocy, groźba ataku na niemożność opanowania tych ataków spowodowała, że władze Sztokholmu podstąpiły. No, kiedy się takie kroki podejmuje pod presją lęku, to też nie jest dobry kierunek, więc te wypowiedzi, które są w Niemczech, one no też są dowodem tego, że te poprawne politycznie progresywne myślenie ono prowadzi do sprzeczności, z którego teraz ta Europa nie jest w stanie wyjść.
Miejmy nadzieję zatem, i takie jest pewnie życzenie naszych rodaków, że polski rząd wykaże więcej mądrości w tej polityce imigracyjnej, aniżeli rząd niemiecki, i będzie w stanie uchronić Polaków i Polki przed wieloma niebezpieczeństwami, z którymi dzisiaj muszą borykać się Niemcy, którzy z kolei chcieliby rozlać swoje problemy także na Polskę.
Dziękuję. Tak, no to jest też wskazówka, bo rzeczywiście razem z rozlewaniem się tych migracji rozlewają się niestety też takie problemy, z którymi już z pewnymi wyrazami tych nowoczesnych mód obyczajowych mamy do czynienia w Polsce, i też z nimi są pewne problemy, co dopiero kiedy przyjdzie jeszcze do tego taki ostry czynnik, tak prawda, jeszcze bardziej prowadzające zamieszanie w to wszystko, jakim byłaby obecność ludzi, ja powiem, znacznej ilości ludzi o jakimś takim zupełnie innym systemie wartości czy systemie moralnym.
Wtedy będziemy mieli pogadanki o kulturze współżycia. Bardzo dziękuję, panie redaktorze, za rozmowę. Pan redaktor Piotr Falkowski, nasz dziennik.
Również dziękuję, szczęść Boże.
Dziękuję, szczęść Boże.